Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Eastern Body, Western Mind, autorstwa Anne O'Day, Judith, to obszerna książka z pogranicza psychologii transpersonalnej, pracy z ciałem i współczesnej duchowości.
Jej celem jest przedstawienie systemu siedmiu czakr jako metaforycznej mapy rozwoju człowieka. Od podstawowego poczucia bezpieczeństwa po zdolność do przekraczania ograniczonego obrazu siebie. Autorka zestawia tradycję jogiczną z psychologią jungowską, teoriami rozwoju dziecięcego, terapiami somatycznymi oraz koncepcjami charakteru rozwijanymi w psychoterapii zorientowanej na ciało. Każdej czakrze przypisuje określone potrzeby, prawa psychiczne, obszary tożsamości, możliwe urazy oraz sposoby przywracania równowagi.
Nie jest to podręcznik klasycznej tradycji indyjskiej ani kliniczny poradnik oparty na rygorystycznych badaniach. To zachodnia, integracyjna interpretacja, która ma pomóc czytelnikowi rozpoznawać związki między historią życia, reakcjami ciała, emocjami, relacjami i poszukiwaniem sensu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, czakry jako siedmiostopniowa mapa rozwoju psychicznego. Najważniejszym zabiegiem Judith jest użycie czakr nie tylko jako centrów energii, lecz jako uporządkowanego języka opisu ludzkiego rozwoju. System zaczyna się od czakry podstawy, związanej z ciałem, przetrwaniem i zakorzenieniem, a następnie prowadzi przez emocje i seksualność, sprawczość, miłość, komunikację, wgląd oraz wymiar duchowy. Taka kolejność odzwierciedla myśl, że bardziej złożone formy samorealizacji potrzebują względnie stabilnych fundamentów. Trudno budować autentyczną ekspresję lub praktykować duchowość w sposób integrujący, jeśli człowiek stale doświadcza lęku o bezpieczeństwo, odcięcia od ciała albo braku podstawowego zaufania. Autorka nie przedstawia jednak tej mapy jako sztywnej drabiny, po której przechodzi się raz na zawsze. Dorosły może funkcjonować dojrzale w jednym obszarze, a jednocześnie reagować obronnie w innym. Problemy z granicami, wstyd związany z pragnieniem, nadmierna potrzeba kontroli czy trudność w mówieniu prawdy mogą współistnieć u tej samej osoby. Model ma więc przede wszystkim funkcję diagnostyczną i refleksyjną. Ułatwia zadanie pytań o to, jaka potrzeba nie została dostatecznie rozpoznana, oraz jak objawia się to w codziennych wyborach, relacjach i odczuciach cielesnych. Dzięki temu duchowy słownik zostaje przełożony na problemy zrozumiałe dla zachodniego czytelnika. Po drugie, dzieciństwo, trauma i obrony zapisane w doświadczeniu ciała, Judith łączy każdy poziom czakralny z określonymi etapami dzieciństwa i potrzebami rozwojowymi. W tej perspektywie wczesne doświadczenia opieki, stabilności, bliskości, autonomii oraz prawa do wyrażania siebie wpływają na późniejsze wzorce funkcjonowania. Gdy potrzeby te były chronicznie ignorowane, naruszane lub wiązały się z przemocą, człowiek może rozwijać strategie przetrwania, które kiedyś były użyteczne, lecz w dorosłości ograniczają elastyczność. Książka opisuje takie urazy jako swoiste demony, czakr, czyli powracające problemy związane z danym obszarem życia. Istotne jest tu pojęcie charakterologicznej zbroi, zaczerpnięte z tradycji terapii cielesnej. Ochrona przed bólem nie ma według autorki wyłącznie formy przekonań czy świadomych decyzji. Może wyrażać się również w napięciu mięśni, ograniczonym oddechu, zastyganiu, nadmiernej kontroli ruchu albo trudnościach w odczuwaniu. Judith traktuje ciało jako nośnik historii psychicznej, nie jako bierne tło dla umysłu. To przesuwa uwagę z pytania, co jest ze mną nie tak, na pytanie o funkcję danego mechanizmu. Nadmierna niezależność może chronić przed zależnością, uległość przed konfliktem, a izolacja przed odrzuceniem. Książka zachęca do rozumienia tych reakcji bez moralizowania, jednocześnie pokazując potrzebę stopniowego poszerzania repertuaru odpowiedzi. Po trzecie, siedem praw i siedem tożsamości jako narzędzia rozpoznawania braków. Jednym z najbardziej praktycznych elementów książki są siedem praw i siedem tożsamości. Judith przypisuje każdej czakrze podstawowe prawo psychiczne, które powinno być wspierane w rozwoju. Dotyczą one między innymi prawa do istnienia, odczuwania, działania, kochania, mówienia i widzenia. Równolegle opisuje warstwy tożsamości,
takie jak tożsamość fizyczna, emocjonalna, egoiczna czy społeczna.
Ten schemat ma pomóc odróżnić autentyczną potrzebę od zachowania, które jest jedynie jej zastępczym zabezpieczeniem. Przykładowo, obszar trzeciej czakry wiąże się z prawem do działania i z poczuciem własnej sprawczości. Osoba, której trudno było rozwijać autonomię, może unikać decyzji i odpowiedzialności. Może też pójść w przeciwną skrajność, próbując kontrolować siebie oraz otoczenie. W obu przypadkach sednem nie jest prosty brak pewności siebie, lecz niestabilna relacja z własną wolą. Analogicznie, trudność w mówieniu może wynikać nie tylko z nieśmiałości, lecz z doświadczenia, że własny głos był ignorowany, wyśmiewany albo niebezpieczny. Wartość tego modelu polega na jego konkretności. Zamiast poprzestawać na ogólnym wezwaniu do równowagi, autorka proponuje analizę, jakie prawo zostało wewnętrznie zakwestionowane. Jaką tożsamość człowiek próbuje chronić i jakie zachowania utrwalają problem? Model pozostaje interpretacyjny, lecz dostarcza użytecznego słownika do pracy własnej i terapeutycznej. Po czwarte, równowaga nie oznacza ideału. Lecz rozpoznanie nadmiaru i deficytu, Judith opisuje zaburzenia funkcjonowania w obszarze każdej czakry poprzez dwa przeciwstawne wzorce: deficyt i nadmiar. Deficyt może oznaczać wycofanie, odcięcie od potrzeb, trudność w podejmowaniu działania lub ograniczony kontakt z uczuciami. Nadmiar może z kolei przybierać formę kompulsywności, dominacji, emocjonalnego zalewania innych albo nadmiernej identyfikacji z duchowością. Takie ujęcie jest ważne, ponieważ podważa popularne założenie, że rozwiązaniem jest zawsze więcej siły, otwartości, seksualności czy ekspresji. W odniesieniu do emocji osoba z deficytem może nie wiedzieć, co czuje, i unikać bliskości. Osoba działająca w nadmiarze może natomiast reagować gwałtownie, uzależniać stabilność od intensywności przeżyć lub zacierać granice w relacjach. Oba style mogą wyrastać z podobnego braku poczucia bezpieczeństwa, choć na zewnątrz wyglądają zupełnie inaczej. To rozróżnienie chroni przed powierzchowną autodiagnozą i pozwala zobaczyć, że zachowanie ma kontekst. Autorka proponuje przywracanie równowagi poprzez działania angażujące ciało. Uwagę i relacje, uziemianie, ruch, świadomy oddech, pracę z głosem, wyrażanie emocji oraz refleksje nad przeszłymi doświadczeniami. Nie przedstawia jednej techniki jako uniwersalnego lekarstwa. Jej zasadą jest dobór praktyki do konkretnego wzorca. Ktoś nadmiernie pobudzony może potrzebować spowolnienia i granic, a osoba zastygła, bezpiecznego ruchu oraz stopniowego odzyskiwania kontaktu z własnym odczuwaniem. Na koniec, most między duchowością a psychologią, wraz z jego ograniczeniami, książka wyróżnia się próbą połączenia dwóch porządków, które często są traktowane osobno.
Z jednej strony Judith korzysta z czakralnej symboliki kojarzonej z jogą i tantrą. Z drugiej interpretuje ją przez język psychologii rozwojowej, archetypów Junga, terapii somatycznej i relacji rodzinnych.
Dzięki temu omawia kwestie bardzo konkretne, takie jak uzależnienia, współzależność, seksualność, władza, granice i komunikacja.
Duchowość nie zostaje tu oderwana od codzienności, lecz skonfrontowana z tym, jak człowiek reaguje na konflikt, bliskość i własne ciało.
Szczególne znaczenie ma jej podejście do seksualności.
Judith wiąże ją z energią życia, przyjemnością, relacyjnością oraz zdolnością do przeżywania różnicy, a nie wyłącznie z aktywnością seksualną. Jednocześnie podkreśla, że uzdrawianie w tym obszarze dotyczy emocji, fizyczności i sensu, zwłaszcza gdy wcześniejsze doświadczenia były obciążające.
To szersze ujęcie może pomóc uniknąć redukowania problemów seksualnych do techniki lub samej biologii. Należy jednak zachować krytyczny dystans.
Autorka tworzy zachodnią syntezę, a nie wykład historycznie i religioznawczo pełnej tradycji indyjskiej.
Czakry są też przedstawiane jako użyteczna mapa interpretacyjna, nie jako konstrukt potwierdzony standardami nauk klinicznych.
Dla czytelnika najuczciwsze będzie korzystanie z książki jako narzędzia refleksji, a w przypadku poważnej traumy lub kryzysu, łączenie jej inspiracji z pomocą wykwalifikowanego specjalisty. Podsumowując, Eastern Body, Western Mind będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych jogą, pracą z ciałem, psychologią głębi, rozwojem osobistym i podejściami integrującymi wymiar emocjonalny oraz duchowy.
Może być także przydatna dla nauczycieli jogi, praktyków pracy somatycznej i terapeutów, o ile traktują jej model jako język pomocniczy, a nie zastępstwo diagnozy klinicznej.
Czytelnik otrzymuje przede wszystkim rozbudowaną strukturę do obserwowania własnych wzorców od poczucia bezpieczeństwa i relacji z ciałem przez emocje, wolę oraz granice.
Aż po komunikację i sens. Praktyczną korzyścią książki jest jej zdolność do łączenia abstrakcyjnych tematów z obserwowalnymi doświadczeniami.
Judith nie ogranicza się do opisu symboli czakr. Pyta, jak dzieciństwo, urazy, napięcia cielesne i wyuczone mechanizmy obronne mogą wpływać na dorosłe życie. Jej rozróżnienie między deficytem a nadmiarem pomaga unikać prostych recept, a system praw i tożsamości porządkuje pytania o potrzeby, granice oraz sprawczość.
Na tle wielu książek czakralnych pozycja Judith wyróżnia się skalą i psychologicznym uporządkowaniem.
Nie jest wyłącznie wprowadzeniem do medytacji, kolorów czy afirmacji, lecz próbą całościowego modelu rozwoju. Równocześnie wymaga krytycznego czytania, ponieważ łączy tradycje o różnych założeniach i nie stanowi podręcznika naukowo potwierdzonej terapii.
Dla otwartego, lecz analitycznego odbiorcy jej największą wartością będzie bogaty most między językiem ciała, historią emocjonalną i poszukiwaniem wewnętrznej spójności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Anodea Judith, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.